wszystko już było gotowe, a wieść rozeszła się szeroko po kraju od Minrimmon aż po Pinnat Gelin i po dalekie wybrzeża morskie. Kto żyw spieszył do ogrodu i zebrała się moc ludzi. Miasto znów zaroiło się od kobiet i ślicznych dzieci, które wracały do domów z naręczami kwiatów. Z Dol Amrotu ściągnęli harfiarze, pierwsi mistrzowie muzyki w Gondorze. Byli też inni muzykanci z wiolami, fletami i rogami ze srebra, a także śpiewacy z Dolin Lebeninu, obdarzeni najpiękniejszymi głosami. Nadszedł wreszcie wieczór, gdy już z murów ujrzano rozbity na polach obóz. Światła w domach nie pogasły przez całą noc, bo wszyscy czuwali w oczekiwaniu świtu. Słońce wstało jasne nad górami od wschodu, gdzie już nie zalegały cienie. Uderzono w dzwony, rozwinięte sztandary załopotały na wietrze, a nad białą wieżą po raz ostatni ukazała się biała chorągiew namiestników bez godeł i haseł, iskrząc się srebrzyście niby śnieg w słonecznym blasku. Wodzowie wiedli swą armię ku miastu, a lud patrzył, jak zbliżają się szereg za szeregiem, lśniący w promieniach świtu i migocący jak srebro. Podeszli pod bramę i zatrzymali się w odległości kilkudziesięciu kroków od murów. Ale bramy nie odbudowano jeszcze po bitwie, tylko wejście zagrodzono w poprzek barierą i postawiono po obu jej stronach gwardzistów w srebrno-czarnych barwach z obnażonymi długimi mieczami. Za barierą czekali Faramir, namiestnik Gondoru, Hurin, strażnik kluczy, Eowina, księżniczka Rohanu, Elfhelm, marszałek i grono rycerzy Marchi. Dalej zaś cisnął się zewsząd tłum strojny, różnokolorowy, niosąc wieńce i girlandy kwiatów. Utworzyła się więc pod murami Minas Tirith wolna przestrzeń, otoczona w krąg przez rycerstwo i żołnierzy Gondoru oraz Rohanu, przez lud miejski i przybyszów z całego kraju. Cisza zaległa w tłumie, gdy z szeregów wystąpili Dunedainowie w strojach szarych ze srebrem, a na ich czele Aragorn. Ubrany był w czarną kolczugę ze srebrnym pasem i w długi śnieżnobiały płaszcz, spięty pod szyją dużym zielonym kamieniem, który skrzył się z daleka. Głowę miał odsłoniętą. Towarzyszyli mu Eomer z Rohanu, książę Imrahil, Gandalf cały w bieli oraz cztery drobne postacie, których widok wielu ludzi zadziwił. — Nie, krewniaczko, to nie chłopcy — tłumaczyła Joret stojącej obok niej kobiecie z Imlotmelui. To Perjanowie z dalekiego kraju Niziołków, podobno są książętami wielkiej sławy wśród swoich. Dobrze wiem, bo jednego z nich pielęgnowałam w domu uzdrowień. Mali są, lecz dzielni. Nie uwierzysz, ale jeden z nich zapuścił się sam z Giermkiem tylko do kraju ciemności i pobił czarnego władcę i podpalił czarną wieżę. Tak przynajmniej opowiadają w naszym mieście. To ten, który idzie teraz razem z kamieniem elfów. Są, jak słyszałam, w serdecznej przyjaźni. Wspaniały jest nasz król. Niezbyt może uprzejmy, za to serce ma złote. Wszyscy to mówią. A jego ręce uzdrawiają. Ręce króla mają moc uzdrawiania, powiedziałam im. W ten sposób wszystko się wykryło. A Mitrandil rzekł na to. Joret, ludzie długo będą pamiętali twoje słowa. No i... Joret nie mogła dłużej pouczać swojej krewniaczki, bo w tym momencie zagrała trąbka i zapadła wielka cisza. Z bramy wyszedł Faramir, mając u boku jedynie strażnika kluczy Hurina. Za nimi szli czterej mężowie w wysokich hełmach i zbrojach, niosąc dużą szkatułę z czarnego drewna Lebetron, okutą srebrem. Faramir i Aragorn spotkali się pośrodku wolnej przestrzeni. Faramir, przyklęknąwszy, rzekł: Ostatni namiestnik Gondoru prosi, byś mu zezwolił zdać namiestnictwo. I podał królowi białą różdżkę, lecz Aragorn zwrócił mu ją natychmiast. Zadanie twoje nie jest jeszcze skończone, powiedział. Będziesz nadal piastował tę godność ty, a po tobie twoi potomkowie, dopóki mój ród nie wygaśnie. A teraz wypełnij swoją powinność. Faramir wstał i donośnym głosem zawołał. Ludu Gondoru! Słuchaj, co mówi namiestnik królestwa. Nareszcie przybył prawy król, by upomnieć się o swoje dziedzictwo. Oto Aragorn, syn Aratorna, pierwszy wśród Dunedainów z Arnoru, wódz armii zachodu. rycerz z gwiazdą północy, który włada mieczem na nowo przekutym, zwycięski w boju, uzdrowiciel, kamień elfów, Elessar z rodu Valandila, syn Isildura z Numenoru. Czy chcecie go na swego króla? Czy chcecie, aby wkroczył do grodu i po wsze czasy osiadł na swej stolicy? Całe wojsko i lud cały jednym głosem wykrzyknęli: tak. Joret zaś wyjaśniała krewniaczce: taka ceremonia jest u nas w stolicy w zwyczaju, ale jak ci już mówiłam, kamień elfów już raz wszedł do grodu i powiedział do mnie. Ale znów była zmuszona przerwać, ponieważ zabrał głos Faramir. Ludu Gondoru, uczeni nasi powiadają, że wedle starego obyczaju król powinien otrzymać koronę od ojca przed jego zgonem. Gdyby zaś to było niemożliwe, sam mają wziąć z rąk ojca spoczywającego w grobie. Dziś wszakże władzą namiestnika zarządziłem inaczej. Przynoszę z Rad-Dinen koronę Earnura, ostatniego króla, który panował przed wiekiem za praojców naszych. Wystąpili czterej gwardziści. Faramir otworzył szkatułę i wyjął z niej starożytną koronę. Kształtem podobna do hełmu gwardzistów wieży, była jednak jeszcze wyższa i biała, umieszczone zaś na niej po obu bokach srebrne i wysadzane perłami skrzydła przypominały skrzydła morskiej mewy, ptaka, który był godłem królów przybyłych Ongi zza morza. 7 diamentów zdobiło opaskę na czole, jeden zaś, ze wszystkich najwspanialszy, błyszczał jak płomień u szczytu hełmu. Aragorn wziął z rąk Faramira koronę i podniósłszy ją w górę, rzekł: Et earello endorenna utulien, sinome maruvan archildiniar ten ambarmetta. Były to słowa, które Elendil wymówił, gdy na skrzydłach wiatru przybył na to wybrzeże. Zza wielkiego morza przybyłem do śródziemia. Tu pozostanę i tu żyć będą potomkowie moi aż do końca świata. Ku zdumieniu obecnych Aragorn nie włożył korony na głowę, lecz oddał ją znów Faramirowi, mówiąc: Dziedzictwo swe odzyskałem dzięki trudom i męstwu wielu przyjaciół. Na znak wdzięczności życzę sobie, żeby koronę przyniósł mi powiernik pierścienia, a Mitrandir, jeśli się zgodzi, niech włoży ją na moją głowę. On bowiem był duszą wszystkiego, co przedsięwzięliśmy, i on to odniósł zwycięstwo, które dziś święcimy. Frodo wziął od Faramira koronę i podał ją Gandalfowi. Aragorn ukląkł, a Gandalf włożył mu na skronie białą koronę, mówiąc: Oto nastały dni króla. Niech upływają błogosławione, dopóki trwać będą trony Valarów. Lecz kiedy Aragorn wstał, wszyscy, patrząc na niego, umilkli, bo wydało im się, że go widzą po raz pierwszy. Wysmukły jak dawni zamorscy królowie, górował nad całą świtą. Zdawał się dostojny wiekiem, a zarazem w kwiecie lat męskich. Mądrość wypisana była na jego czole, ręce miał silne i obdarzone władzą uzdrawiania. Od całej zaś postaci bił jasny blask. Oto nasz król! Rzekł wreszcie Faramir. Wszystkie trąby naraz zagrały fanfarę. Król Elessar zbliżył się do bariery, którą strażnik kluczy Hurin usunął przed nim. Wśród muzyki harf, wioli i fletów, wśród chóru czystych głosów, król przeszedł ukwieconymi ulicami aż do wieży i wkroczył do jej wnętrza. Na szczycie pojawił się rozwiany sztandar z białym drzewem i 7 gwiazdami i rozpoczęło się panowanie Elessara, opiewane w 1000 pieśni. Gród wówczas stał się piękniejszy niż kiedykolwiek w swej historii, piękniejszy nawet niż za czasów pierwszej świetności. Pojawiły się w nim drzewa i fontanny, bramy wykute z mitrilu i stali, ulice wybrukowane białym marmurem. Plemiona z gór pracowały nad upiększeniem stolicy, a plemiona z lasów odwiedzały ją chętnie. Wszystkie szkody naprawiono i wynagrodzono. Domy zapełniły się szczęśliwymi ludźmi i rozbrzmiewały śmiechem dzieci. Ani jedno okno nie pozostało ślepe, ani jeden dziedziniec nie świecił pustkami. A gdy skończyła się trzecia era świata, pamięć o chwale tych lat przeszła w wiek następny. Król po koronacji przez kilka dni rozsądzał sprawy i ogłaszał wyroki, siedząc na swym tronie w wielkiej sali Białej Wieży. Przyjmował też poselstwa od wielu krajów i ludów ze wschodu i południa, z pogranicza Mrocznej Puszczy i z Danlandu na zachodzie. Wybaczył Easterlingom, którzy zdali się na jego łaskę. Odesłał ich wolnych do ojczyzny, zawierając pokój również z południowcami z Haradu. Wyzwolił niewolników Mordoru i dał im na własność kraj leżący wokół jeziora Nurnen. Przyprowadzono też do króla dzielnych żołnierzy, by z jego rąk otrzymali nagrodę i pochwałę za męstwo. Na ostatku zaś dowódca gwardii przywiódł na sąd Beregonda. Beregondzie, rzekł król, tyś mieczem swoim rozlał krew w miejscu uświęconym, gdzie nie wolno dobywać oręża. Opuściłeś też posterunek bez pozwolenia namiestnika lub swego dowódcy. Stare prawa za takie przewiny żądają kary śmierci. Muszę więc wydać na ciebie wyrok. Słuchaj. Wszystkie kary odpuszczam ci za męstwo w boju, a także dlatego, żeś wszystko to czynił z miłości do Faramira. Jednakże musisz opuścić szeregi gwardii i gród Minas Tirith. Krew uciekła Beregondowi z twarzy. Z sercem ściśniętym bólem zwiesił głowę, lecz król mówił dalej. Tak być musi, ponieważ odtąd będziesz należał do Białej Kompanii, do gwardii przybocznej Faramira, księcia Itilien. Będziesz dowódcą tej gwardii i zamieszkasz w Emyn Arnen, w sławie i spokoju. Służyć będziesz Faramirowi, dla niego bowiem, żeby go wyrwać śmierci, wszystko postawiłeś na jedną kartę. Wtedy Beregond, rozumiejąc nareszcie, jak sprawiedliwie i łaskawie król go osądził, ukląkł, ucałował królewską rękę i odszedł z radością w sercu. Aragorn dał Faramirowi krainę Itilien jako udzielne księstwo, prosząc, by osiedlił się wśród gór Emyn Arnen, w zasięgu spojrzenia zwierzy. Minas Itil w Dolinie Morgul będzie zburzone doszczętnie, rzekł. A chociaż z czasem kraj ten się oczyści, nikt tam mieszkać nie powinien przez długie jeszcze lata. W końcu Aragorn wezwał Eomera, uścisnął go i powiedział. Między nami nie potrzeba słów ani nagród, bo jesteśmy braćmi. W szczęśliwy dzień przybył Eorl z północy. Świat nie znał pomyślniejszego sojuszu niźli sojusz Gondoru z Rohanem. Nigdy bowiem żaden z tych sprzymierzonych nie zawiódł się i nigdy się nie zawiedzie na drugim. Złożyliśmy Teodena Sławnego w grobowcu pomiędzy królami Gondoru i tam zostanie, jeśli taka jest twoja wola. Lecz jeśli pragniesz, aby zwłoki jego wróciły do Rohanu, odprowadzimy je tam z czcią. Od chwili, gdy mi się pierwszy raz ukazałeś, wstając z trawy na wzgórzach, pokochałem cię i na pewno nie zawiedziesz się na moim sercu. Teraz jednak muszę pospieszyć na czas jakiś do mego królestwa, gdyż wiele spraw wymaga naprawy i uporządkowania. Co do poległego króla, wrócę po niego, gdy wszystko przygotuję na jego przyjęcie. Tymczasem niech tutaj śpi w spokoju. Eowina rzekła Faramirowi. Ja też muszę wrócić do ojczyzny i raz jeszcze spojrzeć na nią, a także pomóc bratu w jego obowiązkach, gdy jednak ten, którego kochałam jak ojca, spocznie w rodzinnej ziemi, powrócę do ciebie.